przyszła wiosna, to pojawiają się oczywiście dwie rzeczy. Pierwsza to przednówek i konflikt o zboże. I o tym dzisiaj dużo powiem. A nawet myślę, że wyjaśnię rolnikom, skąd bierze się zboże. Teraz trzeba będzie dorobić tylko następną część, kto na tym w Polsce zarabia, bo kto zarabia na Ukrainie, to już wiem. Wiosna to także trochę ruchu. Ja ruszam w Polskę i tak, już w najbliższy piątek, 14 kwietnia o godzinie 18:30 będę w Gryficach, w Centrum Usług Publicznych, ulica Koszarowa 6. Piątek, 14 kwietnia, 18:30, spotkanie w sali konferencyjnej Centrum Usług Publicznych w Gryficach, ulica Koszarowa 6. Następnego dnia o godzinie 13 będę w Stargardzie i tam w Domu Kultury Kolejarza przy ulicy Szczecińskiej 17. Spotkanie o godzinie 13. Stargard 15.13. I także 15, ale o godzinie 19 będzie kończące ten wyjazd spotkanie w Szczecinie w auli Salezjanum, ulica Świętego Jana Bosko 1, tuż przy ulicy Witkiewicza. A więc przypominam, 14 o 18:30 jestem w Gryficach, 15 o 13 w Stargardzie, a o 19 w Szczecinie. Zapraszam, spotkania otwarte. Przyjeżdżam z nową książką. Zapraszam także na komentarz. Dzień dobry Państwu. Przyszła wiosna. Wielu chciało, żeby to była wiosna żałosna, ale wiosna jak zawsze jest fajna, pełna energii i odżywamy. Dzisiaj chcę Państwa namówić na to, co zwykle mi zarzucacie, czyli zwykle zarzucacie mi brak kontynuacji pewnych wątków, brak pogłębiania, brak dalszego grzebania. Rzeczywistość tak pędzi, że rzeczywiście często zapominam o tym, że coś miałem pogłębić, przygotować mocniej. Dziś przygotowałem. Dzieje się tak dlatego, że co prawda jestem mieszczuchem, przynajmniej przez większą część swojego życia, to ostatnio głowiłem się nad tym zbożem ukraińskim i nad źródłem tego konfliktu, który narasta, ponieważ nasi rolnicy tracą i to bardzo dużo pieniędzy. Zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem troszkę szukać, no i cóż, wyszło na to, że pogłębię wątek, który Państwu już powiedziałem w zeszłym tygodniu, czyli wątek interesów ukraińskiego oligarchy z kremlowskimi powiązaniami, czyli Dmytro Firtasza. I tak się zdarzyło, że wystarczy myśleć i łączyć fakty. I zaraz to Państwu wyłuszczę. Sami Państwo zrozumiecie, co ma gazowy potentat, wspólnik Mogilewicza, człowiek Kremla na Ukrainie, Dmytro Firtasz, do zboża ukraińskiego, które zalewa Polskę w tej chwili. I no oczywiście, że rolnicy już zauważyli, że interes na tym zbożu robią także firmy powiązane z rozmaitymi ważnymi politykami. Ale nie o tym będę mówił na razie. Być może w trzeciej części, która będzie w następnym komentarzu, pogłębimy i wątek polskich beneficjentów tej sytuacji. A więc będzie trochę i o tym. Będzie o umowie pomiędzy polskim rządem i rządem izraelskim Netanyahu i zupełnie niespodziewanych konsekwencjach, jakie z tej umowy zaczęły wynikać. Trochę przygotowałem o Sebastianowi, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, nieformalnym doradcy papieża do spraw wschodnich, a szczególnie rosyjskich. To raczej przygotowałem takie dossier, które Państwo będą mogli sami sobie przeczytać, jak będziecie mieli ochotę, i obejrzeć zdjęcia Sebastianowa, całkiem młodego jeszcze człowieka. Będzie też kilka bardzo ciekawych informacji aktualnych. A na sam koniec przygotowałem Państwu ciasteczko w postaci zupełnie nieoczekiwanego śladu księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki, ten temat bardzo żywy był przez wiele dni. Nie dowiedzieliśmy się zbyt wielu nowych faktów, ale politycznie był mocno eksploatowany, aż do czasu, gdy przyszedł temat Jana Pawła II. Tymczasem nasz czeski przyjaciel Władimir Petrilak przygotował bardzo smaczną pigułkę dotyczącą tego, jakie ślady księdza Franciszka Blachnickiego można znaleźć w archiwum komunistycznej SDB, czyli Czeskiej Służby Bezpieczeństwa. Już Państwu kiedyś mówiłem, że Czesi wraz ze swoimi kamratami na Kremlu i Brazylijczykami planowali przewrót polityczny w Brazylii. Tak daleko sięgały macki SDB, ale tym razem trochę innych faktów pokazujących, jak ważną postacią był ksiądz Franciszek Blachnicki i jak bardzo bali się go Sowieci aż na Kremlu. O tym wszystkim opowie niezrównany Władimir Petrilak na sam koniec, jako taka osobna, ciekawa pigułka. Zacznijmy. Zacznijmy od Dmytro Firtasza. Mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, skąd wzięło się moje zainteresowanie Dmytro Firtaszem. Otóż wszedł mi pod palce w czasach, gdy realizowałem film o największej aferze, niewyjaśnionej do dziś, której beneficjenci nie ponieśli żadnych konsekwencji, czyli aferze sprowadzania gazu do Polski. Przypomnę, że wtedy zgodę na podpisanie kontraktu z firmą Eural Transgaz wydał pan Leszek Miller, który nigdy zresztą nie poniósł konsekwencji ani za moskiewskie pieniądze, ani za bycie po prostu przez długie lata zdrajcą PZPR-owskim, ani też za kombinowanie przy systemie CERPO, ani też za podpisanie umowy gazowej z gangsterem poszukiwanym listem gończym przez FBI, Siemionem Mogilewiczem. Ponieważ za firmą Eural Transgaz stał właśnie Siemion Mogilewicz. Jednym z pomagierów Mogilewicza w Eural Transgazu, gazie, był Dmytro Firtasz. Rocznik 1965, urodzony na Ukrainie. Człowiek o dosyć dziwnym życiorysie. I dlatego postanowiłem przybliżyć Państwu postać Dmytro Firtasza bardziej jeszcze w tym tygodniu i zadać sobie pytanie, kto w Polsce oprócz Waldemara Pawlaka i Włodzimierza Cimoszewicza, którzy są powiązani z Firtaszem, oprócz nich gra dzisiaj pieniędzmi Firtasza i spełnia jego polecenia. Kto w polskim świecie polityki gra z Dmytro Firtaszem? To dosyć dziwny człowiek o bardzo kryminalnych powiązaniach, jakkolwiek by się tego nie wypierał, a wypiera się tego już prawie 20 lat. Ale jak Państwu dokładnie opowiem o jego powiązaniach i interesach, to sami Państwo zauważycie, że tkwi w tym wielka afera i to afera, której boi się nie tylko ABW, które nie dopatrzyło sprawy, a może paru pentaków w tej służbie ma w tym jeszcze swoje osobiste interesy, żeby na przykład ochraniać biznes Firtasza, ale także to źródło do zastanowienia się, z kim mamy do czynienia, mówiąc o rządzie Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Czy tam naprawdę wszyscy są uczciwi, czy wszyscy mają czyste rączki, nie brali ruskich dieniek? Mocne słowa, ale takie podejrzenia rodzą się, gdy prześledzimy fakty. A spójrzmy na Firtasza trochę bliżej. Pewna zaprzyjaźniona postać z kręgu służb powiedziała mi o tym, że coś, co może łączyć Millera i ukraińskich oligarchów, to są na przykład targi nieruchomości w Cannes. To będzie trzeba pogłębić, ale wrócimy do Firtasza. Firtasz działał w Eurotransgazie, ale wcześniej był w latach 1984-86 służył w Armii Czerwonej jako zwykły żołnierz. W latach 1986-88 był strażakiem w Czerniowcach na Ukrainie. Potem zamieszał się w Eurotransgaz i do dziś twierdzi, że w ogóle prawie nie znał Semiona Mogilewicza. To prawie, to bardzo ciekawa konstrukcja. Ale w 2004 roku, kiedy już Amerykanie zaczęli alarmować, że Eurotransgaz i węgierski Enfesz to są firmy Semiona Mogilewicza, z Enfesz też był związany pan Firtasz, w 2004 roku naraz pojawiła się tajemnicza spółka, która rozpoczęła sprzedaż gazu na Ukrainę i z Ukrainy, Rosukrenergo. Połowę udziałów w tej spółce miał nowy zarząd Gazpromu z Aleksiejem Millerem, człowiekiem Putina na czele. Przez długi czas zastanawiano się, kto może być udziałowcą tej drugiej połowy Eurotransgazu, który już w pierwszym roku funkcjonowania zarobił na różnicy cen rosyjskiego gazu ponad 500 milionów dolarów. I tak wtedy pojawiło się nazwisko Gordona Zefa z Izraela, pojawiło się nazwisko byłego ministra węgierskiego i pojawili się ludzie z Turkmenistanu. Aż wreszcie wszelkie spekulacje przeciął sam zainteresowany, objawił się właściciel drugiej połowy udziału w Rosukrenergo i był to urodzony w 1965 roku Dmytro Firtasz. Dmytro Firtasz był wtedy człowiekiem Putina. Był związany ze wspieraniem rządu Janukowycza. Włożył pieniądze na to, żeby Janukowycz najpierw był premierem, a potem, żeby wygrał wybory prezydenckie. Jednocześnie Firtasz budował sobie jakby drugie życie na Zachodzie. Źródłem jego interesów był Cypr, Szwajcaria, Austria i Wielka Brytania. I właśnie w Wielkiej Brytanii Dmytro Firtasz rozpoczął współpracę ze spin-doktorem Janukowycza, Władimirem Granowskim. Władimir Granowski wraz z byłym brytyjskim szpiegiem Raymondem Esquitem stworzył firmę Esquit Granowski Associates. W lutym 2007 roku Firtasz zakładał za swoje pieniądze spółkę British Ukrainian Society i szybko wyszło na jaw, że statut tej firmy został przepisany z tej organizacji, został przepisany żywcem ze statutu założonej wcześniej organizacji British Syrian Society. Kto pomagał Firtaszowi w British Ukrainian Society? Dyrektorem został tam występujący zawsze z Firtaszem na Zachodzie Robert Shelton Jonas, a brał tam w tym udział też pan Raymond Esquit. Dodam, że British Syrian Society od początku było związane z rodziną Asadów. W tym czasie, czyli w pierwszej dekadzie lat 2000, Dmytro Firtasz chciał dać się poznać jako filantrop i człowiek dbający o układy w wyższych sferach. Kupił sobie za 60 milionów funtów rezydencję w Londynie. Do tej rezydencji dokupił jeszcze stację metra. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Stację metra Brompton Road za 59 milionów funtów. Ponieważ przylegała do jego posiadłości, więc uznał, że stacja metra też może do niego należeć. W tym czasie nawiązał też stosunki z Cambridge z Uniwersytetem w Cambridge i przekazywał dotacje, duże, milionowe dotacje na uruchomienie ukrainistyki na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Cambridge, do czego zresztą doszło. Otrzymał nawet od Cambridge medal za działalność dobroczynną. Równolegle do tych działalności działała także Firtash Foundation, założona w Londynie, gdzie szefową była żona Dmytro Firtasza, Łada Firtasz. W 2010 roku Firtasz był mecenasem Janukowycza. Przez cały czas wykonywał polecenia Kremla, choć tego się wypiera dziś. Zaczął nawet bywać w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I tak rosła jego pozycja w Wielkiej Brytanii do momentu, aż dostał tak zwany cynk, że będą starania o ekstradycję Firtasza do Stanów Zjednoczonych w związku z podejrzeniem wręczenia gigantycznej łapówki w Indiach. I wtedy Firtasz czmychnął z Wielkiej Brytanii do Austrii, gdzie miał wielu przyjaciół, ponieważ tam KGB zawsze miało bardzo duże aktywa, więc Firtasz miał tam wielu przyjaciół. Wiedział, że z Austrii będzie trudno go deportować i nie mylił się. Co prawda, 12 marca 2014 roku został aresztowany w Wiedniu, to jednak został wypuszczony po wpłaceniu 125 milionów euro kaucji. Kaucję zapłacił za niego jeden z bliskich Putinowi oligarchów. Od tego czasu Firtasz przebywa w areszcie domowym w Wiedniu, czyli de facto cała Austria jest dla niego aresztem, bo porusza się po niej dosyć swobodnie, ale nie może wyjechać z Austrii, bo każdy inny kraj, w tym także Polska, formalnie może go szybko wydać Stanom Zjednoczonym, gdzie ciąży na nim zarzut przekupstwa. Nie przeszkadza mu to prowadzić rozległych interesów, nie tylko na Ukrainie, ale także w krajach, które wymieniłem, i w Polsce. Dodam jeszcze, że jakkolwiek Dmytro Firtasz wypiera się teraz powiązań z Kremlem i Rosją, to zarówno jego syn Dmytro, jak i córka Hanna posiadają obywatelstwa rosyjskie. W Polsce interesy Firtasza pojawiły się już w czasach Marka Pola i Leszka Millera, którzy wysadzili pierwszy projekt gazociągu północnego, tym samym pojawił się niedobór gazu i szybko pojawił się Semion Mogilewicz z Euraltransgazem. Mogilewicz, Bojko i Firtasz. To nazwiska, które warto zapamiętać, bo one będą się pojawiać teraz przy różnych interesach z Ukrainą, o dziwo. Ale formalnie interesy Firtasza w Polsce zaczynają się rozwijać w roku 2000, kiedy została w Sądzie Rejonowym w Szczecinie zarejestrowana firma DPV Serwis, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tu możecie zobaczyć zapisy rejestrowe. Ta spółka przekształciła się także w drugą spółkę, Marel Investments, spółka akcyjna. Adres głównej siedziby, Aleje Ujazdowskie 41. Osoby, które są tam wymieniane jako współpracownicy Dmytro Firtasza w Polsce, to Christopher Peter Moore, który jest z biznesem gazowym od dawna związany i w Polsce tu występuje jako prezes, a jako organ nadzorczy występują Czeszka Noemi Poliakowa, Węgier Tamar Gazda i drugi Węgier Gabor Sergej Palotas. Zarzuty, które w Stanach Zjednoczonych cały czas są aktualne, pomimo tego, że Firtasz wynajął grupę prawników, nawet związanych z Rudolfem Giulianim, i prowadzą tam batalię o uniewinnienie Firtasza, to jednak te zarzuty cały czas są rozpatrywane przez organy sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. To zarzut przekupienia urzędników w Indiach kwotą 18,5 miliona dolarów, aby zyskać swobodny dostęp do zasobów tytanu w Indiach. Tytanu, którego końcowym odbiorcą miał być koncern Boeing. Interesy Dmytro Firtasza w Stanach Zjednoczonych prowadzi kancelaria Davis, Goldberg and Golper. Dobrze urodzonych prawników i prowadzą intensywnie działalność, ale na razie nie daje to wielkich efektów. I teraz pragnę zwrócić Państwa uwagę na dwa wywiady, których udzielił Firtasz amerykańskim mediom. Pierwszy to wywiad dla NBC News. Mówi on o tym, że co prawda Kreml pomógł mu w bajecznym wzbogaceniu się, ale teraz, uwaga, teraz, czyli po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, Firtasz potępia Putina. Putin nigdy nie wygra, mówi w tym wywiadzie Firtasz. Komentatorzy uważają, w tym wywiadzie też jest taki pasus, że zerwanie Firtasza z Moskwą może być tylko kierowane jego obecnymi interesami. Nigdy nie byłem prorosyjski, mówi w tym wywiadzie Firtasz, aż się śmiać chce. Po prostu kończą się rosyjskie wpływy w Austrii i czuję, że niedługo może jednak dojść do ekstradycji do USA i wtedy będzie musiał walczyć inaczej. I teraz wywiad, na który szczególnie chcę zwrócić Państwa uwagę, jest to wywiad z 29 lipca 2022 roku, udzielony korespondentowi Financial Times w Austrii, Samowi Jonesowi. Wywiad, w którym Firtasz mówi tak. Teraz, czyli w lipcu 2022 roku, skupię się na wywozie zboża z Ukrainy. To cytat. I dalej cytat z tego tekstu. Jego, czyli Firtasza, silosy mieszczą ponad 3 miliony ton zboża. W maju 2022 roku Firtaszowi udało się wywieźć tylko 50 tysięcy ton zboża, ale ma nadzieję, że będzie lepiej. I teraz zestawcie sobie Państwo to, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Czyli Firtasz tajemniczo przejmuje kamienicę po Gudzowatym w Warszawie, rozpowiada, że będzie prowadził interesy gazowe. Co więcej, rozmawia z przedstawicielami polskiego rządu. O to już mam potwierdzone. O tym, że będzie sprzedawał amerykański gaz przez Polskę na Ukrainę i w tym samym czasie Firtasz rzuca przez Polskę miliony ton zboża. Czy teraz Państwo już widzicie, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie powiązania Firtasza i jego pieniędzy wewnątrz organów polskiej władzy. To, że pozakładano szybko spółki, które handlują tym zbożem, na tym zarabiają i o dziwo powiązane są z krewnymi i znajomymi Królika, to jakby polska przypadłość. To wiemy, że tak jest i w pandemii tak było, że szybko powstawały spółki ludzi powiązanych z władzą i nikt tego nie rozliczył. I teraz przy zbożu też tak jest. Ale jeżeli rolnicy dziś jesteście zdenerwowani, że zalewa nas techniczne zboże, jak to się mówi, czyli niespełniające wymogów sanitarnych nawet, z Ukrainy i jego cena wypiera polskie zboże, a jednocześnie minister, były już minister, wicepremier Kowalczyk obiecywał wam, rolnicy, że będziecie mieli zboże sprzedawane po dobrych cenach, tylko poczekajcie. Poczekaliście i teraz plajtujecie, bo wlała się rzeka ukraińskiego zboża. Jest to zmowa z Dmytro Firtaszem. I gdyby to wreszcie ktoś sprawdził, byłoby wyjaśnienie. Tylko kto to sprawdzi? Może wy, rolnicy, sami zorganizujcie się, nie wiem, skontaktujcie się ze mną. Wspólnie to możemy sprawdzić. Pociągniemy sprawę dalej. Bo jak na mój nos, a od początku, jak tylko usłyszałem nazwisko Firtasza i interesów Firtasza w Polsce teraz, to już jak na mój nos czuję, że śmierdzi daleko. I śmierdzi to ruskimi służbami. Jakkolwiek by to teraz abstrakcyjnie nie brzmiało. Śmierdzi to ruskimi służbami i śmierdzi to tymi, którzy chcą na gwałt się wzbogacić jeszcze przed jesiennymi wyborami. Tym razem kosztem rolników. Ciekawe, kogo następnego, którą następną grupę społeczną dosięgną kombinacje polityków, cwaniaczków i oligarchów. Zadaliśmy się z krajem, mówię o Ukrainie, który stoi oligarchami, w którym nie ma innego biznesu, jak tylko biznes oligarchiczny. I teraz będziemy ponosić tego konsekwencje. A znając bardzo elastyczną etykę wielu ludzi u władzy. No, mamy gotowe afery. Ktoś zaczął mówić o komisji śledczej w sprawie zboża. Proszę bardzo, ja chętnie podrzucę nowe tropy. Tylko to jest polityka. Tu jest dużo gadania, a nikt nikogo jeszcze nie ukarał w naszym kraju. Od 30 lat jest mowa o rozliczaniu złodziei, aferzystów. Ukradziono z Polski miliardy, dziesiątki miliardów, setki miliardów złotych i nikt nie został rozliczony z tego. A najgorsze jest to, że ci polscy złodzieje dostają jakieś obrywy. Dostają przy całej tej puli, przy tym wielkim stole, dostają jakieś upokarzające ochłapy, które im się zrzuca ze stołu, a cała reszta płynie gdzie indziej. Brytro Firtasz. Ta afera będzie miała dopiero następne konsekwencje. On jest bardzo blisko, bo jest Wiedeń, to jest 400 km od Krakowa. Interesy Firtasza w Polsce. To są ruskie interesy w Polsce. Jakkolwiek Firtasz nie wybielałby się teraz i nie krytykował Putina. A teraz, skoro wszedłem na taki temat drażliwy, lubię te drażliwe tematy, to pewien wywiad i zagadka dla Państwa. Zgadnijcie Państwo, kto mówi te słowa. I przeczytam najpierw cytaty z wywiadu, a potem rozszyfruję, o ile Państwo sami nie rozszyfrujecie, kto jest tym wywiadowanym. Uwaga, cytat. Krwiożerczy nacjonalizm Ukrainy. Kijów zupełnie nie liczy się z Polską. Tytuł wywiadu. Teraz cytat. Żeby nie było za łatwo, to pominę nazwisko, ale to jest nazwisko prezydenta Ukrainy. Prezydent Ukrainy ten buduje na krwiożerczym nacjonalizmie. Od dawna mówię, że Ukraińcy powinni wyzbyć się nacjonalizmów, bo jak się nie wyzbędą, to współpraca z Polską będzie bardzo trudna, a w zasadzie niemożliwa. Następny cytat. W tym momencie zrozumiałem. Chodzi o uchwalenie ustawy gloryfikującej UPA, czyli bandziorów, morderców z UPA, przez Werchowną Radę Ukrainy. W tym momencie zrozumiałem, że Ukraina zupełnie nie liczy się z Polską. To, co się stało na Wołyniu, rzeź 100 tysięcy Polaków przez UPA, trzeba mieć z tyłu głowy. Następny cytat. Ich bestialstwo przekracza ludzką wyobraźnię. Hitlerowscy Niemcy tego nie wymyślili, co zrobili Ukraińcy. Następny cytat. Nasi politycy w większości żyją złudzeniami. Nie podejmują żadnej decyzji, która mogłaby być nawet w minimalnym stopniu kontrowersyjna. Kto to powiedział? Powiecie Państwo, co za odważny, co za senatorska głowa, co za odważny człowiek, prawda? Jak rozczytał sytuację polityczną. No to dobrze, to wyjaśnię zagadkę. Otóż te słowa wypowiedział generał Waldemar Skrzypczak. Z tą tylko drobną uwagą, że padły one 17 kwietnia 2015 roku w wywiadzie z panią Rigamonti, przeprowadzonym dla dziennika Gazety Prawnej. Waldemar Skrzypczak. Zestawcie Państwo tą taką ciekawą wypowiedź, która mogłaby pięknie komentować dzisiejszą sytuację, z tym, co pan Skrzypczak potem wygadywał o wojnie i wygaduje do dziś. Co się dzieje, że ludzie, którzy czasem mówią rozsądnie i myślą rozsądnie, jak tylko podstawi się im mikrofon i włączy się kamera, tracą rozum i gadają takie rzeczy jak Skrzypczak teraz. A może to do dwóch Skrzypczaków? Proszę Państwa, rozszyfrowałem sprawę. Podstawili Skrzypczaka. Tamten Skrzypczak był prawdziwy, ten jest nieprawdziwy. Podstawili Skrzypczaka. Tamtego związali i wsadzili gdzieś do tiurmy, a ten teraz głosi to, co głosi. To jest rozsądne, prawda? No bo każde inne rozwiązanie rebusa już nie byłoby rozsądne. No dobrze, zostawiam Państwa z tą lekko opadniętą szczęką. Sami sobie poczytajcie wywiad generała Skrzypczaka. Ja go znalazłem, żeby taką krotochwilę Państwu sprawić. A ja idę już teraz w kierunku zupełnie niezabawnego tematu, jakim jest umowa właśnie zawarta pomiędzy rządem polskim i rządem izraelskim dotycząca powrotu wytęsknionych wycieczek młodzieży do Polski. Tak się za nimi stęskniliśmy. Musieliśmy umowę rządową zawrzeć na ten temat. Jak Państwo pamiętacie, mają nie mieć teraz już broni ze sobą. Ciekawe. I znowu, 10 kwietnia tego roku Ben Cohen, nazwisko Cohen wiele mówi, w gazecie The Allgemeine Jewish napisał coś takiego. Netanyahu zdradził 6 milionów ofiar Holokaustu umową z Polską. Po 3-letnim sporze nastąpiło porozumienie. Wielki znawca i historyk Jan Grabowski, to ta kreatura, o której Państwu wielokrotnie opowiadam, który żyje z tego, że opluwa Polaków z Uniwersytetu w Ottawie, ale chce być znany na cały świat. Więc kreatura Grabowski, któremu jakbym spotkał, to bym solidnie wybatorzył. Kreatura Grabowski jest cytowany przez Bena Cohena w artykule o zdradzie Netanyahu. I Jan Grabowski to porozumienie tak określił. To porozumienie jest kolejnym zwycięstwem negacjonistów, tych, którzy nie są w stanie zrozumieć, że w jakiejś mierze ich własny naród brał udział w ludobójstwie. Ich własny naród. To ty jesteś wynarodek. Grabowski, jakiego ty jesteś narodu? Bo żydowskiego nie. Chociaż bardzo byś chciał. Może nawet się upodobniłeś fizycznie, ale jakiego ty jesteś narodu, skoro tu piszesz o naszym narodzie w formie ich własny naród. Ich własny to znaczy nie twój, tak? Pan Ben Cohen pisze dalej tak. Te obawy, znaczy obawy Grabowskiego, polakożercy, znalazły odzwierciedlenie w oświadczeniu Instytutu Yad Vashem, bo Yad Vashem, jak jest poszczuty, to zawsze wyda oświadczenie. Yad Vashem nie będzie uczestniczyć w grupowych wizytach w żadnym miejscu podejrzanym o zniekształcanie wydarzeń Holokaustu. Tak. I tutaj Ben Cohen po konsultacji z Grabowskim wymienia takie miejsca. Na przykład należy do nich Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Grabowski mówi, Józef Kuraś to okrutny morderca Żydów i inni wyklęci, którzy z równym zapałem walczyli z komunistami, jak i z bezbronnymi żydowskimi dziećmi. Czasami szkoda, że Grabowski nie był dzieckiem i to żydowskim ze swojej opowieści. Skąd mu się wzięły te żydowskie dzieci mordowane przez żołnierzy wyklętych? Boli też Grabowskiego włączanie do programu wycieczek Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Jak jadą do Auschwitz, nie mogą iść do Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, bo co? Bo zobaczyliby, że też byli mordowani przez Niemców? Grabowski ostro potępił rząd Netanyahu za podpisanie tego porozumienia i razem z Cohenem krzyczą, nie ma zgody na przedstawianie II wojny światowej jako wspólnej polsko-żydowskiej tragedii. Cisną mi się przeróżne słowa w tej chwili na usta, więc zmilczę i przygryzę język. Może dla równowagi też zza oceanu, zobaczcie Państwo, 2 kwietnia także mieszkańcy stanu Michigan urządzili taki przemarsz, to jest akurat przemarsz, są migawki z przemarszów Orchard Lake. Zwykle mówię o Orchard Lake w tonie takiego skandalu i walk, które tam się toczą. Tym razem coś pozytywnego na terenie Orchard Lake też miało miejsce. Proszę, Polacy pamiętali o papieżu. Teraz trochę o Chińczykach. Chińczycy szpiegują we wszystkich dziedzinach. Służby specjalne biją na alarm. Depesza PAP. PAP, jak wiadomo, stary niedźwiedź mocno śpi, ale jak się obudzi, to zawsze coś mądrego wyrzuci z siebie. Niemieckie służby alarmują. W dłuższej perspektywie Chiny stanowią większe zagrożenie niż Rosja. Spójrzcie. I informacja z Polski, jakby potwierdzająca ten alarmistyczny ton niemieckich służb. Były wysoki oficer ABW, dodam pułkownik, aresztowany pod zarzutem współpracy z chińskim wywiadem. Prowadził zajęcia dla sędziów i prokuratorów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotr D. Zobaczcie, tu mam różne informacje. Nie zdradzam jeszcze nazwiska, chociaż ci zainteresowani już wiedzą. Wystarczy zobaczyć do ważnych postaci z Orange Polska i z Huawei Polska i będziemy wiedzieć. Piotr D. jako szpieg aresztowany. Był też w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Ciekawa postać. Proszę, uderz w stół, a agenci się odezwą. Tym razem chińscy. Obiecałem też także Państwu pełne dosie Leonida Michajłowicza Sewastianowa, czyli nazwanego przeze mnie w poprzednim komentarzu Rasputinem papieża Franciszka, doradcy i guru staroobrzędowców. Tutaj proszę bardzo, jak Państwo macie ochotę, są jego zdjęcia i wszystkie informacje, jakie udało nam się zgromadzić. Jest tego tak dużo, że musicie sobie sami przeczytać. Dla równowagi informacja z Bolesławca. Proszę bardzo, doszło do bójki pomiędzy mieszkańcami Bolesławca a żołnierzami armii amerykańskiej. Czasami i tak sojusz się manifestuje. Od 28 kwietnia, to taka wiadomość gospodarcza, ruszą kontrole w polskich domach. Co będą sprawdzać? Będą sprawdzać świadectwa energetyczne. Nawet 5 tysięcy mandatu. Że nie wiecie, o co chodzi? Ja też nie wiem. Znaczy, wiemy, ale zobaczcie Państwo, bo nawet prawnicy krytykują wszystkie te wprowadzane właśnie na prędce przepisy, że są wewnętrznie sprzeczne i niedorzeczne często. No ale będziemy musieli je stosować. Tak jak i Polski Ład, który całkowicie rozbałaganił polską gospodarkę. A teraz pan Mateusz Morawiecki wydał polecenie, żebyśmy sprzedali uprawnienia do emisji CO2, bo budżet się nie dopina. Jak się rozdaje, to się nie dopina. Nabroił i pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie się spotyka z pobratyńcami ideowymi, bo przecież oni też wielbią Yuvala Harariego i są komunistami. Zaraz Państwu zresztą w ramach poradnika lokalisty pokażę, dlaczego rządzą nami komuniści. A czołowym komunistą jest Mateusz Morawiecki. On znakomicie dogaduje się z Kamalą Harris. Może mniej z Joe Bidenem, bo Biden jest za konserwatywny dla niego. Ale zanim będzie poradnik lokalisty, to jeszcze trochę podenerwuje cenzorów z YouTube'a i Google'a, którzy systematycznie hamują rozchodzenie się, znaczy fałszują po prostu licznik rozchodzenia się komentarzy. A podenerwuje ich kilkoma informacjami. Pierwsza informacja z pozoru niewinna. Getschwald. Z czym Państwu kojarzy się Getschwald? No, z Maryją, z sanktuarium. A czym jak Getschwald będzie się kojarzył Niemcom? Z centrum odpadów Lidla. Oto właśnie w Getschwaldzie Lidl planuje otworzyć swoje centrum logistyczne, które tak naprawdę jest centrum odpadów. Tutaj zobaczcie, jest projekt, a tutaj artykuł mówiący o tym, że ci, którzy walczą z tym centrum, z tym projektem otworzenia centrum logistycznego Lidla właśnie w okolicach Getschwaldu, mają najścia policyjne. Policjanci wpadli do jednego z inicjatorów referendum nad odwołaniem wójta Getschwaldu, który współpracuje z Lidlem. Usiłowali zabrać oryginały podpisów pod wnioskiem o referendum. Na szczęście one były już złożone u komisarza wyborczego. Zobaczcie, tu jest tekst. Po co szukali oryginałów? Nie wiem. Centrum logistyczne Lidla, czyli centrum odpadów Lidla pod Getschwaldem. Czyli Getschwald już ma śmierdzieć. Nie kojarzyć się z Matką Boską i sanktuarium, tylko ze smrodem Lidla na dodatek. A teraz coś, co jeszcze bardziej zdenerwuje. Taki ciąg informacji, które cenzorów bardzo zdenerwuje. The People's Voice. Zobaczcie, co pisze. Oddziały położnicze w całej Ameryce czyli Stanów Zjednoczonych, są zamykane z powodu nagłego, gwałtownego spadku liczby urodzeń. A dlaczegoż to? Następna informacja. Brytyjski onkolog, profesor na St. George University of London, Angus Dalglish, stwierdza, nowotwory szybko rozwijają się po szczepieniach przeciwko COVID. To są słowa Dalglisha, ja tylko cytuję, to tak dla cenzorów mówię. Jestem zbyt doświadczony, aby uważać, że to tylko przypadkowa koincydencja. Czyli rozwój nowotworów i przyjęcie substancji. Angus Dalglish, profesor w St. George University of London. I następna informacja. Firma Pfizer, to jest z Daily Count. Informacja z Daily Count. Firma Pfizer wiedziała, że w grupie szczepionej zmarło o 31% więcej osób niż w grupie z placebo. Nic z tym nie zrobiono. Proszę, publikacja. A teraz poradnik lokalisty, czyli jak identyfikować komunistów. I tak, marksizm w praktyce, tej, którą znam z PRL-u i którą większość wielu z Państwa zna, a ci, którzy są zbyt młodzi, to niech posłuchają, to tak. 11 takich cech znalazłem. Kontrola społeczeństwa. Neomarksizm dziś, inwigilacja, wymaganie dowodów zdrowotnych, etc. Marksizm bolszewicki. Nieefektywna gospodarka. Neomarksizm dziś. Klimatyzm. Hamowanie rozwoju gospodarczego całej Europy. Marksizm wtedy. Ograniczanie wolności słowa. Marksizm dziś. Cała polityka firm z kompleksu zwanego Big Tech. Czyli de facto cenzura. Marksizm wtedy. Słynna wojna o handel Hilarego Mintza, czyli niszczenie klasy średniej. Marksizm dziś, po wprowadzeniu ładu Morawieckiego, niszczenie średnich, małych, polskich, rodzinnych firm. Marksizm wtedy, ograniczanie wolności podróży, patrole. Marksizm dziś, certyfikaty, bredzenie o śladzie klimatycznym, ograniczanie przelotów, de facto ograniczanie wolności przemieszczania się. Marksizm wtedy wszędzie w propagandzie podawał, że jest jedyną naukową ideologią, jaka istnieje na świecie. Marksizm dziś. Nauka, nauka, nauka odmieniana przez wszystkie przypadki. Oczywiście nie poparta żadnymi dowodami, ale mająca nam zamknąć usta, kiedy chcemy sprawdzać. Marksizm wtedy. Cenzura prewencyjna. Urząd na myśli. Marksizm dziś, polityka dużych mediów, firm Big Tech i sprzężonego z nimi układu rządzącego. Marksizm wtedy, państwowa dystrybucja pieniędzy. Marksizm dziś, rozdawnictwo, 500+, benefity dla Ukraińców i wszystko. Marksizm wtedy, rosnący terror. Marksizm dziś, rosnący terror. Marksizm wtedy, nowomowa. Stworzono całą nowomowę partyjną, żeby opowiadać o plenach, wystąpieniach sekretarzy, etc. Marksizm dziś, jeszcze większa nowomowa, gender w Ukrainie, zamiast na Ukrainie, pracownica naukowa, naukowczyni. No nie chcę mi się nawet tych wszystkich feminatywów, durnatywów wymieniać. I wreszcie taki 11 cecha, powszechne oficjalne kłamstwo. Jako ideologia oficjalna. Marksizm wtedy. Marksizm dziś. Bez komentarza. Drodzy Państwo, nie chciałem Was zasmucać, ale takie zestawienia często sprzyjają rozwojowi zdrowego rozsądku. Jeśli coś znamy, jeśli o czymś wiemy, to się nie boimy. Boimy się, lęk jest przed nieznanym. A więc poznawajmy, bo wtedy będziemy opracowywać metody walki z tym, co jest patologiczne w naszym świecie. A my jesteśmy po to, żeby walczyć, bo w walce jest sens życia. tak jak w wędrówce pod górę. Życzę Państwu wielu przygód właśnie związanych z hartowaniem charakteru, z walką i z byciem razem. A my już niedługo spotykamy się w Szczecinie, w Stargardzie i w Gryficach. Do zobaczenia. Następne miejsca, gdzie przyjadę, będę też na bieżąco, jak się będą pojawiać, Państwu ujawniał. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i wolności. I teraz zapraszam Państwa na obiecane ciasteczko, czyli znakomitą gawędę Władimira Petrylaka. Po raz pierwszy ujawnimy w Polsce dokumenty, które dotyczą księdza Franciszka Blachnickiego i pokazują, jak wielkim zagrożeniem był ksiądz Blachnicki, ten niepozorny staruszek, dla całego systemu Układu Warszawskiego. Na Kremlu zastanawiano się, co z tym księdzem zrobić. No i postanowiono. Proszę posłuchać Władimira Petrylaka, bo to jeden z największych specjalistów od archiwów służb specjalnych. Zapraszam.
Dzień dobry, Władimir Petrylak. Dziś nie będę mówił o bieżących wydarzeniach w Czechach, ale wrócę wstecz. Będę mówił o tym, co działo się mniej więcej 40 lat temu, w latach 80. I punktem odniesienia będą dwa słowa. Wyraz światło, czyli po polsku światło, oraz nazwisko Blachnicki. Tak, dobrze słyszycie Państwo. Ksiądz Franciszek Blachnicki. Niedawno ujawniono, poinformowano opinię publiczną o tym, że ksiądz Franciszek Blachnicki nie zmarł śmiercią naturalną, ale został zamordowany. Z tym, że na razie nie postawiono zarzutów konkretnym sprawcom i że wiadomo, że ksiądz podczas emigracji w Republice Federalnej Niemiec, konkretnie w Karlsbergu, był inwigilowany, infiltrowany przez dwójkę polskich agentów małżeństwa Gontarczyków, Jon i Panna. I gdy ujawniano te informacje, polscy badacze, historycy mówili również o tym, że w związku z Karlsbergiem wykazywały swoją aktywność także służby specjalne takich krajów jak NRD, Stasi, KGB ze Związku Sowieckiego oraz STB. Ta informacja STB z Czechosłowacji. Ta informacja o STB mnie zaintrygowała, a ponieważ zajmuję się czechosłowacką tajną policją w kontekście pracy zarządu pierwszego, czyli wywiadu w kontekście Ameryki Łacińskiej, to z czystej ciekawości spojrzałem do zasobów, które są dostępne online dla zarejestrowanych badaczy, którym jestem, ze względu na swe zainteresowania, gdzie są dostępne zasoby wypracowane przez różne departamenty. Materiał wywiadu tam jest minimum. Te trzeba badać w praskim archiwum i do nich dotrzeć to już nie jest takie proste. Nie da się odtak przez wyszukiwarkę za każdym razem. Ale zobaczyłem na to, co jest dostępne online i o dziwo, ku mojemu zaskoczeniu, gdy do tej wyszukiwarki, jak tutaj pokazuję teraz na ekranie, wpisze się nazwisko Blachnicki, to tych wyników wyszukiwania w tych zasobach, które są udostępnione, trochę jest. Najwięcej, bo aż 38 razy nazwisko księdza Blachnickiego występuje w konkretnej teczce, której kryptonim brzmi, proszę popatrzeć, światło, co znaczy w tłumaczeniu światło. No i wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, o ruch, który założył ksiądz, światło życie, czyli o oazy. Więc pobieżna kwerenda zasobów archiwalnych czechosłowackiej bezpieki pokazuje, że ksiądz Blachnicki faktycznie był w zainteresowaniu czechosłowackiej tajnej policji STB. Dlaczego? I tu właśnie nie ma sensacji, ale jest potwierdzenie, czym był ten człowiek niebezpieczny, czym zagrażał. Teraz pokażę parę dokumentów styczki rozpracowania operacyjnego Światło, czyli Światło. I tu widzimy w spisie treści, ile uwag, ile notatek, ile informacji poświęcono księdzu Blachnickiemu Franciszkowi. To są wszystko wymienione strony, na których są jakieś zmianki dotyczące czy to księdza, czy jego działań w Karlsbergu, czy też ruchu, który on założył, czyli Oazy. Ale już widzimy, że 24 stycznia 1983 roku zwrócono uwagę na to, że w Karlsbergu ksiądz Blachnicki założył organizację, która się nazywała Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, czyli narodów Europy Środkowo-Wschodniej pod jarzmem sowieckim. Tutaj widzimy, że w grudniu 1982 z inicjatywy czeskiej organizacji laickiej Opus Bonum, też emigracyjna organizacja kościelna, odbyło się spotkanie we Franken polsko-czeskiego egzilu, czyli polsko-czeskiej emigracji. No i tam w nim brał udział m.in. profesor F. Blachnicki, profesor Leszek Kolakowski, Andrzej Wincenc, potem czescy emigranci ważni, Jiří Lederer, Mieścian, Aleksandr Tomski i tak dalej. I to był właściwie ten element, który no, przerażał. Przerażał, ponieważ dochodziło do zjednoczenia demokratycznej opozycji na emigracji z takich krajów jak Polska, Słowacja, Czechy i inny. Ale to najistotniejsze, o czym chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, znajdujemy na kolejnej stronie omawianej teczki, która się nazywa, ten dokument się nazywa Informacja, jest z marca 1983 roku, jest to tłumaczenie z języka rosyjskiego, jak zobaczymy. Dla koordynacji wywrotowej działalności wrogich elementów z kościelnych organizacji i sekt działających na terytorium państw socjalistycznych, na podstawie decyzji kierownictwa ośrodka stworzono tak nazywaną Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów. Sztab, mieszkanie służby, w cudzysłowie, znajduje się w Ludwigshafen, RFN, i jego kierownikiem został mianowany uciekinier z PRL, katolicki ksiądz Franciszek, i tu proszę zwrócić uwagę na formę, Blachnicki. To jest dowód na to, że to jest tłumaczone z rosyjskiego, zresztą tutaj jest skrót PRL, czyli przełożyła Fialowa. Służba specjalizuje się na organizację i rozsyłanie do krajów socjalistycznych instrukcji zagranicznych klerykalnych ośrodków, maszyn powielających i środków materialnych. O tym, jak groźny był ksiądz Blachnicki dla komunistów, świadczy kolejny dokument, który właśnie pokazuje, jest z listopada 1984 roku. Sprawa dotyczy działalności polskiego księdza emigranckiego Blachnickiego w RFN. No i tu są takie fragmenty, jak na przykład to, że na sierpniu 1985 roku planuje Blachnicki zorganizować sympozjum pod nazwą Postsowietykum, które powinno się zajmować sytuacją w krajach socjalistycznych i teraz cudzysłów po upadku Imperium Sowieckiego, koniec cudzysłowia, w którym wezmą udział przedstawiciele emigracji ze wszystkich krajów socjalistycznych. Dalej czytamy, że na maszynach w ośrodku w Karlsbergu są w stanie rank Xerox wyprodukować nawet 7 tysięcy wydruków gazet czy ulotek w ciągu jednej godziny. Więc pod tym względem traktowano ośrodek w Karlsbergu jako bardzo groźne centrum dywersji ideologicznej, jak to nazywano w terminologii komunistycznej. Także tu jest mowa o tym, że w tym ośrodku w Carlsbergu są nawet instruktorzy z Ameryki Łacińskiej, 4 Boliwijczyków, 1 Argentyńczyk i 3 Chilijczyków. I znów jest to informacja, którą przekazał wywiad. Departament I, Wydział Informacyjny. Podpisany jest pułkownik Jan Skorzepa. I ponownie informacja dla przyjaciół, czyli dla Sowietów niewątpliwie, datowana 4 czerwca 1985 roku. I tu proszę zwrócić uwagę, że jest to napisane na podstawie waszej prośby odnośnie osoby Blachnicki Franciszek, ksiądz rzymskokatolicki, emigrant tego czasu w RFN, przekazuje informację dotyczącą ruchu Oazy i tak nazywanej chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, którą prowadzi Blachnicki i która działa przede wszystkim przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Tu już jest ta informacja, ale no chcę powiedzieć, że tu wprost mamy nawiązanie do tego, że działalność księdza Blachnickiego przez czechosłowackie i sowieckie służby była traktowana jako działalność wymierzona przede wszystkim przeciwko sowieckiemu imperium. Nie działalność religijna czy polska, ale antysowiecka. No i tu mamy być może prawdziwe przyczyny tego, dlaczego ksiądz Blachnicki musiał zostać usunięty, a to nawet w czasie pierestrojki, niby odwilży, niby no jakiejś już łagodniejszej, liberalnej wersji komunizmu. Nie miało to żadnego znaczenia, jeżeli chodziło o kogoś, kto był traktowany jako zagrożenie dla Imperium Sowieckiego. W materiałach tych nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, kto zamordował księdza Franciszka Blachnickiego. Takich prostych rozwiązań zazwyczaj w materiałach stworzonych przez tajne policje nie ma. Ale znajdujemy tu odpowiedź na inne ważne pytanie. Pytanie o motywy tego zainteresowania, którym darzyły komunistyczne służby specjalne księdza Blachnickiego i jego ośrodek. Mamy tu wytłumaczenie, dlaczego był ten wówczas już starszy, schorowany ksiądz tak wielkim zagrożeniem dla komunistów.